Szczęść Boże, witajcie serdecznie. Dzisiaj gościem na naszym kanale jest ksiądz Jacek Skrobisz, autor jak dla mnie niezwykłej książki traktującej o historii życia Jana Pawła I, tak naprawdę już błogosławionego Jana Pawła I pod tytułem Pokora. Szczęść Boże, księże Jacku, bardzo serdecznie witamy na naszym kanale.
Witam, szczęść Boże Panu, witam Państwa, szczęść Boże.
Bardzo się cieszę z tej książki, ponieważ powiem szczerze, może trochę ze wstydem, że wcześniej jakoś nie bardzo się interesowałem postacią papieża, który panował, że tak powiem, w Watykanie zasiadał tylko 33 dni i tak bardzo mnie ksiądz tą swoją książką, można powiedzieć, przekonał do już błogosławionego Jana Pawła I, że ustanowiliśmy Jana Pawła I, właśnie błogosławionego, jak to mówił papież Franciszek, papieża radości, papieża uśmiechu, patronem naszego kanału. A w związku z tym, że wiem, że ksiądz niedawno wrócił z różnymi przygodami z beatyfikacji Jana Pawła I, to bym chciał spytać o tę atmosferę, jaką panowała, o takie doświadczenie księdza związane właśnie z tą niezwykłą uroczystością beatyfikacji Jana Pawła I.
Ja zacznę może tak trochę od tego, że kiedy mówiłem, że zbieram materiały właśnie o życiu Jana Pawła I, to zawsze mnie poprawiano, czy to księża, czy moi znajomi mówili, dodawali drugiego i to było takie zawsze zabawne, że musiałem korygować. Mówię, że nie, akurat tak się składa, że mieszkałem właśnie przez rok w Wenecji, to było 10 lat temu, jeszcze wtedy nie było. Toczył się proces beatyfikacyjny, ale nie wiadomo było, czy on się zakończy, czy to wszystko jednak przybierze takie ramy, jak właśnie 4 września. I w związku z tym, no właśnie odpowiadając na to pytanie, jaka była atmosfera na tej beatyfikacji tego właśnie nieznanego Jana Pawła I, to ja się tak zacząłem na początku w miejscu, gdzie przygotowywaliśmy się do mszy świętej. Byłem w takiej grupie księży, którzy mieli możliwość uczestniczenia w koncelebrze, więc umieszczono nas na placu, akurat w naszym sektorze, blisko frontonu bazyliki. Przyglądałem się wcześniej księżom, kto tam w ogóle jest, tak? I taką rzecz, którą zauważyłem ciekawą, że ten przekrój wiekowy, sądzę, że ta grupa księży też odzwierciedlała grupę osób, która znajdowała się na placu. To byli ludzie w różnym wieku, od właśnie bardzo młodych kapłanów poprzez takich wiekowych. Jeden z nich nawet machał ręką, mówił, że ja byłem święcony przez Jana Pawła I, kiedy przyszedł jako biskup do Vittorio Veneto, w pierwszej grupie, poprzez właśnie takich bardzo młodych księży i też to, co zauważyłem z różnych miejsc, tak? Udało mi się tam nawiązać rozmowę z kilkoma księżmi, z jednym zakonnikiem z Belgii, który akurat był zafascynowany i życiem Jana Pawła I nawet prowadzi chyba po flamandzku taki blog, czy po francusku taki blog, w którym też zbiera informacje, materiały. Więc to bym odpowiedział w ten sposób, że ta atmosfera była taka z jednej strony właśnie międzynarodowa, a tak z drugiej strony, że w każdym zakątku świata, można by tak trochę z taką megalomanią powiedzieć, był ktoś, kto właśnie słyszał o Janie Pawle I. Mało tego, kto chciał na tą beatyfikację przybyć, więc nie sądzę, żeby to było przypadkowe. Trzeba było się na pewno też wcześniej zapisać i tak dalej. Więc myślę, że to też tylko potwierdza tę tezę o tym, że jednak byli ludzie, którzy przez wstawiennictwo Jana Pawła I się modlili, dla których ta beatyfikacja była ważną, tak? Żeby też gdzieś tam nie zniknął jako zapomniany papież.
Jasne. Księże, mogę prosić, żeby ksiądz pokazał nam to wydanie specjalne gazety, którą tutaj ksiądz pokazywał przed naszym nagraniem, bo to jest wyjątkowa pamiątka Osservatore Romano.
Zostawano nam właśnie taki, może do kamery pokażę, Osservatore Romano, potem jest właśnie dosyć duża gazeta i w środku z takim tekstem papieża Franciszka tutaj podpisanym, I potem są różne artykuły osób związanych. Tutaj mamy taki nekrolog z jednej strony, prawda? Fakty z życia. Oczywiście bardzo krótko opisane, ale też ciekawe. Tutaj jest taki, powiedzmy, u góry, no, to, co robił, prawda? Od jego dzieciństwa. Taki życiorys w obrazkach przeprowadzony. To też jest ciekawa taka linia historyczna. No i potem są jeszcze właśnie wspomnienia. Tutaj dalej mamy też dalej tą o historię Jana Pawła I. Na końcu jest też takie bardzo znane zdjęcie z Oborów Watykańskich, gdzie on się przechadza. Więc miła pamiątka na pewno. Jeszcze nie wszystko przeczytałem. Ale na pewno godna lektury. Też może też niektóre myśli warto bym przetłumaczyć, bo jak zwykle język włoski królował, nawet nie było wersji angielskiej, pewnie bardziej dostępnej dla polskiego czytelnika.
Jasne, bo książka, którą ksiądz napisał, ma ponad 350 stron, tak więc to jest niezwykłe dzieło. Można powiedzieć, no, co takiego wyjątkowego miał w sobie Jan Paweł I, co księdza skłoniło właśnie, żeby poświęcić mu książkę, żeby tyle przecież czasu poświęcić, przygotować materiał, przeprowadzić swoiste badania, prawda, historyczne na temat tej niezwykłej postaci.
Ja z wykształcenia nie jestem historykiem. Moją dziedziną, którą się zajmuję jako wykładowca przez wiele, wiele lat, jest teologia fundamentalna. Taka dla tych osób, które nie za bardzo się orientują, to taka teologia, która zajmuje się aktem wiary, która jednocześnie objawieniem Pana Boga, tą nowością objawienia. Więc to natomiast miałem taki moment, kiedy taki czas w moim życiu, kiedy po 10 latach pracy w seminarium mogłem wyjechać do Wenecji na taki urlop naukowy, już nie tyle może studia, bo trochę byłem już za wiekowy na studia dodatkowe. Natomiast pomyślałem sobie, że właśnie będę korzystał z bibliotek weneckich, że poszukam sobie czegoś, co mógłbym użyć później jako artykuły, ewentualnie do dalszej pracy naukowej z teologii fundamentalnej. I tak ktoś mi podpowiedział, a zobacz u Lucianiego z Wenecjan. Ktoś, kto trochę bardziej znał teologię. No i tak zainteresowałem się, zacząłem czytać. Trochę się tak mi to nie składało, ale mówię, no zawsze warto, żeby zupełnie obca postać, może coś napiszę, może przynajmniej jakiś artykuł dla polskiego czytelnika gdzieś umieszczę, że z punktu widzenia Wenecji najpierw, tak, jego bycia patriarchą, bo to był dosyć długi 8-letni okres. No i tak się zaczęło. Zacząłem zmierzać te materiały. Najpierw miał być krótki, taka biografia. Potem sobie pomyślałem, że może by taką krótką książeczkę o życiu. Potem poznałem rodzinę, między innymi, znaczy no, trochę może za dużo powiedziane rodzinę, ale panią Ninę Luciani, miałem okazję z nią rozmawiać. Potem rozmawiałem z księżmi z patriarchatu weneckiego, z osobami w Wenecji, którego pamiętały. Więc i tak się ten materiał zaczął rozszerzać. Potem, kiedy już poszczególne te okresy życia jakoś tam były opisane, to też patrzyłem, który, powiedzmy, jest niedopracowany, więc ta książka jest zrobiona tak, powiedzmy, symetrycznie, czyli tyle samo jest o dzieciństwie, o dorastaniu, o biskupstwie, tak? Równie dużo materiału staram się umieścić odnośnie chociaż krótkiego pontyfikatu, ale jednak pewnych wydarzeń, które miały też miejsce. No i tak to się, powiedzmy, oddolnie zrodziło, nieplanowane, tak? Czyli to nie było coś takiego, że ja wszystko sobie ułożyłem teraz, nie wiem, od dzieciństwa znałem, mówię, wypełnię lukę, jakąś misję. No tak jak to w życiu bywa, prawda? Pan Bóg daje natchnienia, my na te natchnienie odpowiadamy. I w ten sposób też pytałem się, to jest, myślę, że taki plus, że pytałem się zawsze w Wenecji osób, tak jak mówię, które bardziej znały literaturę niż ja, włoską, kto jest na tyle wiarygodny, żeby cytować, a kto nie. I też taka ciekawostka przy tym pisaniu pracy, że oprócz bibliotek takich kościelnych jest bardzo dobra biblioteka na wyspie Giudecca przy kościele świętego Santo Redentore Odkupiciela, ale też korzystałem z bibliotek świeckich, tak, zaglądając do na przykład gazet, które były publikowane w czasach i jego pontyfikatu i oczywiście kiedy był biskupem, patriarchą Wenecji, więc ten materiał też taki, powiedzmy, z naszego punktu widzenia, bo tu jest jak gdyby też rzecz, myślę, że taka, no nie chciałbym się tak samopromować, ale trochę inaczej jednak przedstawiają życie chociażby Lucianiego Włosi, którzy zakładają, że czytelnik zna i kulturę i miejsca, natomiast trochę inaczej ja starałem się, żeby to wszystko wyjaśniać. Nawet tak zawaną rzecz powiem, że ostatnio z kolegą z Wielkiej Brytanii, księdzem, rozmawiałem i on do mnie mówi, a to Wenecja to nie jest to samo, co Vittorio Veneto, więc te, powiedzmy, to są dwa różne miejsca, prawda, i oddalone od siebie o sto kilkadziesiąt kilometrów, więc też starałem się to polskiemu czytelnikowi wyjaśniać, tak, różnie z taką, żeby pokazywać tą różnorodność krain geograficznych. Trochę klimatu Wenecji, która jest naprawdę miastem takim, myślę, że nieodkrytym, turyści się poruszają tymi utartymi szlakami, natomiast to miasto ma naprawdę swój klimat. Ktoś mi powiedział, zakochasz się w Wenecji. Myślę, że ten sentyment cały czas został.
Tak, bo ta książka, powiem szczerze, przynajmniej na przykład w sklepiku mocsłabości.pl się bardzo dobrze sprzedaje. Widziałem też na EKAI się często pojawia. Idzie tak dość szeroko, mimo tego, że mogłoby się wydawać dla leniwego czytelnika ponad 350 stron. Absolutnie, to powiem szczerze, nawet można by drugie tyle przeczytać. I dlatego no, ksiądz dotarł do źródeł. I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj może zbyt rzadko sięgamy do źródeł, bo ksiądz jako profesor, jako znawca teologii fundamentalnej na pewno mógłby nam mocno, odwołując się do źródeł, wyjaśnić, dlaczego bardzo ważne jest w wierze odwoływać się przede wszystkim do objawienia, do Pisma Świętego i do tradycji, ale dlaczego mówię o tych źródłach, bo chciałbym spytać tak wprost, bo jest dużo różnych teorii, prawda, dotyczących śmierci Jana Pawła I, tak spytam prosto, najbardziej sensacyjnie jak można, czy Jan Paweł I został zamordowany?
Znaczy, no to jest taka teoria, ja to ciągle powtarzam, że która gdzieś tam się oczywiście pojawiała w kuluarach po śmierci, jakieś domysły krążyły, natomiast taki rozgłos największy zyskała dzięki książce pana Davida Jalopa, zresztą przetłumaczonej też na język polski w 1984-85 była publikowana, też tutaj są różne teorie, czy to było 300 tysięcy egzemplarzy w różnych językach, czy też nawet do kilku milionów doszła jako bestseller sprzedażowy. No i tam oczywiście, ja to ciągle też tak podkreślam w różnych wywiadach, że było trochę tych wywiadów na temat Jana Pawła I, więc podkreślam, że gdybym napisał ten tytuł Niepokora, który jest no, dosyć nie tak, powiedzmy, nie wiem, czy to pociąga tak jako tytuł, bycie pokornym. Na pewno to nie jest rzecz taka, która jest dzisiaj popularna, cnota. Natomiast gdybym napisał, że tytuł byłby, prawda, jak zamordowano Jana Pawła I, no to sądzę, że na pewno miałbym też propozycję tłumaczeń na inne języki. Można różnie interpretować fakty, tak? To znaczy, jeżeli mamy tezę, że został zamordowany, więc te fakty różne. Były też pewne błędy zrobione przez otoczenie papieża, czyli mianowicie takie, że ukrywano fakt, że siostra po prostu z ciekawości, później z drugą jeszcze siostrą weszły do apartamentu papieskiego, znalazły papieża właśnie już nieżywego. Potem zabrano mu takie notatki, które trzymał w ręku, włożono w to miejsce książkę o naśladowaniu Chrystusa. Potem niektórzy sekretarze mówili, że oni go znaleźli, był dwóch sekretarzy, jeden Włoch, drugi Irlandczyk. Mówili też, że asystowali mu do pokoju, siostry mówiły, że nie, więc to taka tutaj przy tych aktach beatyfikacyjnych ta wersja sióstr była taka bardziej no, pokrywająca się z rzeczywistością. Zresztą myślę, że dla każdego to było zaskoczenie, więc starano się może też tak trochę ubrać to w taki płaszcz pobożności. Myślę, że trzymanie się jednak tego, co nam życie pokazuje, no, jest bezpieczniejsze. Tak? Potem powstały takie, no, gdzie niektóre rzeczy poznikały ponoć z pokoju. Więc i teraz no, można to poskładać i mówić, że to jeszcze oczywiście w tym samym czasie, bo dlaczego akurat Jalop się tym zajął, bo w tym samym czasie była taka afera finansowa związana z bankiem, banka Ambrosiano, więc też zakończona w 79 roku, a już rok po śmierci, czy kilka miesięcy po śmierci Jana Pawła I, więc gdyby tak fakty łączyć, no to może i ta książka rzeczywiście taką tezę forsuje i stara się udowadniać autor, chociaż znowu w przeciwieństwie do mnie nie powołuje się na źródła, tylko ja nawet trochę tak się uśmiechałem, mówię, skąd takie detaliczne zapisy rozmów, tak przecież tak jakby prawie ten autor był tam obecny w rozmowach między papieżem, kardynałami, sekretarzami. On oczywiście miał okazję z nimi się spotykać, ale to tak aż niewiarygodne, że tak, no, takie dokładne zdania są wypowiadane. Natomiast ta wersja oficjalna, taka powiedzmy, która no, dla mnie jest wiarygodna też, no, to jest taka, że papież wcześniej się leczył na chorobę naczyniową, miał taki wylew krwi do oka, skrzep w Wenecji 3 lata przed powołaniem na stolicę Piotrową. Lekarz, który go leczył, mówił, że to może skończyć się też bardzo tragicznie, żeby jednak o siebie dbał. Myślę, że ten nawał obowiązków sprawił też potem, że gdzieś tam może zapomniał o takich, no, no, o zdrowiu swoim. No i to się wszystko nałożyło, więc myślę, że no, ja, pani Falaska, która była wicepostulatorką procesu beatyfikacyjnego, na bardzo podobne pytanie zadane dzień przed beatyfikacją odpowiadała, że to nie są, powiedzmy tak jak ja mówię, nie jestem lekarzem, ale no, oni pytali lekarzy, analizowali dokumenty. To nie był jeden jakiś, tak jak my sobie wyobrażamy dzisiaj może też, że to jest lekarz, który jest zaprzyjaźniony, nie wiem, z jakimś hierarchą, bo akurat zależy księdzu na tym, żeby został no, beatyfikowany Jan Paweł I. Więc no to tak to wygląda, więc no, staram się też pokazać te dokumenty, rozmowy, znaczy odwoływać się do tych dokumentów, które mamy w dyspozycji. Był taki cały zbiór aktów z procesu i też te dokumenty cytuję.
Tak, dlatego tym bardziej cieszę się, że ta książka ma tytuł jednak Pokora, bo dzisiaj jesteśmy skłonni, tak się porobiło chyba trochę, do bardziej sycenia swojej duszy jakimiś teoriami spiskowymi niż sięgania do źródeł. W związku z tym właśnie może spytam o tę pokorę, czego od Jana Pawła I, błogosławionego Jana Pawła I możemy się uczyć i właśnie dlaczego akurat pokory, tego zawołania biskupiego, prawda, papieża.
No właśnie tutaj myślę, że też pokory, ja bym też dodał takie słowo prostoty w kontakcie z drugim człowiekiem. Pokory, ponieważ on zawsze jak gdyby miał świadomość swojej ograniczoności, niewystarczalności. Czytałem teraz taką jego jedyną książkę, taką powiedzmy, no, inaczej katechetyczną taką pozycję, którą napisał. Katechetyka w okruchach, nie przetłumaczona na język polski. Natomiast tam jest bardzo dużo takich myśli, gdzie on dzieli się właśnie, mówi o takiej ograniczoności człowieka, o grzeszności. Więc to są takie właśnie rzeczy, które stara się współczesnym człowiekowi powiedzieć i ma też świadomość tego, on, kiedy został wybrany na papieża, to też było bardzo ładnie widać, kiedy stanął pierwszy raz przed tłumem ludzi, mówił, ja nie mam tej mądrości, którą wybierając imię, mądrości Ducha Świętego, którą miał papież Jan, nie mam tej elokwencji papieża swojego poprzednika, Pawła VI, no ale będę chciał właśnie też to ich dzieło kontynuować. O cnocie pokory też mówił jako pierwszej w katechezach środowych. Cztery takie katechezy wygłosił, więc to też taka rzecz, która widać, że leżała mu na sercu i myślę, że no dobrze charakteryzuje jego jako osobę, bo też ważne, żebyśmy sobie uświadomili to, że papież jest tym, który no był tylko 33 dni, więc trudno go zapamiętać z pontyfikatu, natomiast był przede wszystkim człowiekiem, ja to podkreślam też w książce, więc człowiekiem, potem był klerykiem, czy uczniem, klerykiem, potem był, przepraszam, bo no i na końcu dopiero kapłanem, biskupem, kardynałem i w końcu papieżem.
Tak, wiemy, że nic się nie dzieje przypadkowo, tym bardziej, no jeżeli patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Pana Boga, opatrzności Bożej. Dlaczego księdza zdaniem właśnie dziś Kościół daje nam Jana Pawła jako błogosławionego w takim czasie niepokoju, mówiąc krótko, wojny? Dlaczego akurat dziś taki dar w postaci błogosławionego Jana Pawła I z niebios otrzymujemy?
Ja bym może tak odpowiedział w ten sposób, nawiązując do cudu, nie wiem, czy Pan też o cud będzie chciał pytać beatyfikacyjny, ale tak mnie zastanowiło, bo kiedy już zakończył się proces i papież podpisał dekret o heroiczności cnót, tak to się nazywa, papież Franciszek, to potrzebowano jeszcze potwierdzenia cudu, który się zdarzył za stolicą Jana Pawła I. I to nie był taki cud, że na przykład pomodlono się i z dnia na dzień nastąpiła poprawa zdrowia. Akurat chodziło o taki cud fizyczny wobec 11-letniej dziewczyny. Natomiast tutaj należałoby powiedzieć tak, że to się dokonało tak powoli. Ta dziewczynka, która została uzdrowiona przez stawiennictwo, przez modlitwę Jana Pawła I, wracała do zdrowia bodajże 2 miesiące. Dzisiaj ma 21 lat, nie choruje już na epilepsję, która wcześniej chorowała. Tak mi to dało do myślenia, że papież działa tak systematycznie, spokojnie, że właśnie, że tak jakby no nie pchał się na pierwsze strony. Myślę, że to jest, dzisiaj jesteśmy taki, ktoś mi ładnie to podpowiedział, że takim żyjemy egocentryzmie, tak? Trochę niedojrzali. Wszystko nam, ja jestem, co ja z tego będę miał, ja i ja, prawda? Natomiast u tego, jeżeli papież mówił ja, to żeby wyrazić swoje, powiedzmy, swoją troskę o drugiego człowieka, właśnie Jan Paweł I. I to wydaje mi się, że jest ważne, żebyśmy dostrzegli tą jego taką troskę o drugiego człowieka, ale jednocześnie właśnie taką prostotę w kontakcie, tak? Że tam się nie czuło, tak jak świadkowie mi mówią, bo ja nie miałem okazji oczywiście liczne spotkać się z Janem Pawłem I, natomiast tam się czuło, tam nie było dystansu, tak? Był człowiek, który wsłuchiwał się w drugiego człowieka. Myślę, że tego dzisiaj bardzo brakuje, tak? To znaczy jesteśmy tak nakierowani na siebie, że zapominamy, że naprzeciw nas jest może druga osoba, tak?
No więc właśnie o ten cud beatyfikacyjny, że tak powiem, chciałem spytać, ale też może podpytam, czy łączyła kardynała Karola Wojtyłę i Jana Pawła I jakaś szczególna relacja? Gdzieś tam wyczytałem, że Jan Paweł I miał przepowiedzieć, prorokować niejako kardynałowi Wojtyle, że on będzie jego następcą. Czy ta relacja między nimi rzeczywiście jakaś szczególna była?
To znaczy, ja dotarłem tylko do jednej takiej informacji, którą znalazłem u jednego z włoskich księży, który wiózł Jana Pawła I i znaczy Karola Wojtyłę i Albino Lucianiego podwoził po jednym z synodów, który miał miejsce w Rzymie za pontyfikatu Pawła VI. To tylko taką informację znalazłem o tych relacjach. Trochę więcej, powiedzmy, jakiejś korespondencji czy spotkań jest między Wyszyńskim a Lucianim kontaktu. Natomiast właśnie tutaj między Wojtyłą a Lucianim nie tyle. Pewnie się znali, wiedzieli kto nawzajem o sobie. Nie sposób, żeby na synodach właśnie chociażby, kiedy się spotykali. Lucianie był też wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, więc też jako kardynałowie. Natomiast to myślę, że trochę tak za bardzo za dużo powiedziane, że Jan Paweł I miał przepowiedzieć. Bym troszeczkę odwrócił tę tezę i powiedział tak, że kardynałowie mieli odwagę wybrać człowieka takiego właśnie kontaktowego, prostego w postaci Jana Pawła I. I ta odwaga, którą powiedzmy opatrzność Boża przyjęła, z drugiej strony Pan Bóg szybko go do siebie odwołał, może sprawiła, że właśnie poszli za ciosem i wybrali też otwartego człowieka, ale już nie z grona Włochów, tylko właśnie Karola Wojtyłę z Europy Wschodniej.
No właśnie, to jest ciekawe, bo pontyfikat Jana Pawła I trwał tylko 33 dni. Ktoś powie, no to takie 33 dni właściwie niezauważalne w historii Kościoła, ale czy udało się coś osiągnąć błogosławionemu Janowi Pawłowi I w ciągu tych 33 dni?
Jeżeli chodzi o jakieś osiągnięcia, no to trudno tutaj coś powiedzieć, żeby to było coś takiego, co by przeszło do historii. To nawet byłoby nierealne. To był też człowiek, który się zajmował takimi rzeczami bieżącymi, tak? To nie był jakiś ktoś, kto tak starał się jakoś tam planować. Oczywiście nie można negować, bo był też bardzo uporządkowany i miał jakąś tam wizję swojego pontyfikatu, nawet w jakichś tam punktach to przedstawiał też kontynuację Soboru Watykańskiego II. Ale wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, należało patrzeć na jego jako osobę. I tym ostatnim akcentem było to myślę, że jest ważne, żebyśmy patrzyli trochę tak okiem wiary, tak, że mamy różnych ludzi, różnych księży, prawda, różnych biskupów, różnych kardynałów i teraz Pan Bóg z tego grona wybiera sobie papieża, nawet jeżeli na 33 dni, to mogę się spytać dlaczego, tak, no niekoniecznie muszę przeczytać, to się bodajże w jednej książce dzisiaj mieści, to co powiedział, bo on nawet by nie zdążył powiedzieć, może też tak fragmentarycznie, też z takich wypowiedzi papieskich nie, na pewno by się nie wyłonił obraz jego osoby. Natomiast ważne właśnie popatrzeć na wydarzenia życia właśnie w kontekście tego, że Bóg go wybrał, tak? Dzisiaj można powiedzieć, wybrał go też na ołtarze i poznajmy, tak? Ktoś nam podsuwa. Tak jak my mamy tu różnych, bardzo dużo świętych, tak? Chociażby kalendarz nasz taki, powiedzmy, codzienny już tę samą grupę świętych podsuwa, plus jest martyrologium Romanum, ogromna księga po kilkanaście osób na całym świecie, gdzie takich też najbardziej znanych, gdzie się wspomina. Więc do tego grona dołącza osoba, która tutaj dla Polaków może ważna, która poprzedziła no, naszego rodaka, tak? Więc może właśnie to być takim, jeżeli chcemy też poznać, powiedzmy, czy mamy tą dumę z pontyfikatu Jana Pawła II i jesteśmy dumni, że to był nasz rodak, to może właśnie warto popatrzeć jeszcze chwilę wcześniej, kto był przed nim.
Właśnie, tym bardziej, że przecież Karol Wojtyła niejako kontynuuje nawet w imieniu Jan Paweł II tę misję Jana Pawła I. Może też o tym, ja nawet teraz dopiero o tym pomyślałem, że bez Jana Pawła I, tak można chyba zaryzykować, nie byłoby Jana Pawła II.
No, jeżeli chodzi o imię, prawda, to...
I też nie kształtowało to imię na pewno.
To był też, tak, był ten ewenement, tak, że Luciani, tak właśnie się różnie mówi, on był bardzo oczytanym człowiekiem, takim no, wykształconym. Natomiast no, niewątpliwie te miejsca, gdzie się uczył, no to nie były powiedzmy te centra uniwersyteckie i nie był jakimś takim powiedzmy naukowcem, który tylko temu się poświęcał. Był duszpasterzem, był katechetą, bardzo lubił właśnie uczyć, katechizować. Tak mi ostatnio właśnie zainspirowała ta katechetyka w okruchach. Tak się nawet zastanawiałem, to nie jest jakaś wielka pozycja, czy może usiąść i przynajmniej fragmenty przetłumaczyć, żeby też polski czytelnik zobaczył, jakie to jest ciekawe, że w 56 roku myśli, które są dzisiaj, tak jakbyśmy zatarli datę, zakryli datę, to by ktoś powiedział, to pewnie ze dwa lata temu było napisane, czy rok temu, nie? Widać tą aktualność jego spojrzenia, też taką wizję prorocką w pewnym sensie.
I na koniec pytam, skoro książka nosi tytuł Pokora, w jaki sposób możemy się ćwiczyć w pokorze?
Ja myślę, że ważne to te Lucianiemu nie brakowało upokorzeń w sensie takich, też był źle potraktowany, między innymi jeżeli chodzi o finanse, kiedy był biskup patriarchą Wenecji. Tak zmieniono raptownie właśnie bank, później biskupi Triveneto, czyli tam północy Włoch, musieli reagować na też z tych pieniędzy kościelnych też przecież pomagano biednym. Więc tych upokorzeń na pewno mu nie brakowało. Wydaje się, że możemy właśnie przyglądać się świętym, z jakim spokojem oni to przyjmują. Tak? Znaczy różne wydarzenia, które są dla nas niewygodne, trudne, żeby, no, czy takie nawet wydarzenia o nas samych, tak, które nam pokazują, że rzeczywistość nas przerasta, że może właśnie nie okazaliśmy się na tyle wspaniali, cudowni, żeby coś dobrze przyjąć. To jest właśnie pokora, tak? To znaczy, z jednej strony świadomość tego, kim jestem, od kogo to dostałem, czyli od Pana Boga, a z drugiej strony właśnie, żeby nie być tym takim rewolucjonistą, który chce wszystko zmienić, bo widzimy, jak może niewiele potrafimy, a te wydarzenia po prostu nas wiele razy zaskakują, żeby je pokornie też przyjmować.
Bardzo księdzu dziękuję za tę rozmowę, za ten czas, który ksiądz nam poświęcił, ale przede wszystkim właśnie za tę książkę, którą leży ona u mnie na biurku, korzystam z niej na przykład podczas różańca, szczególnie z tych kateches, takich dwóch, które są dołączone tutaj do tejże książki. Bardzo księdzu dziękujemy i będziemy o księdzu też pamiętać w modlitwie za przyczyną Jana Pawła I błogosławionego. Wszystkiego błogosławionego, księże.
Dziękuję.
Do zobaczenia bardzo. Najpóźniej w niebie, in spe, jak się mówi.
Dziękuję za rozmowę, za zainteresowanie też, tak jak mówię, cieszę się, że możemy nie tyle poznawać, bo bardziej też chodzi o to, żebyśmy od poznania właśnie zobaczyli tego Ducha Świętego, który działa w ludziach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, z Bogiem.